witamy w kolejny wtorek, kolejne sportowe śniadanie. Za oknami dzisiaj zima, chociaż już wszyscy chyba liczyli na wiosnę. Wczoraj urwanie tej pogody pięknej i niestety po słońcu śnieg. A dzisiaj będziemy rozmawiać o badmintonie. Naszymi gośćmi są pan Henryk Hołodnik, trener sekcji badmintona naszych badmintonistów na uniwersytecie i Mateusz Szydłowski, zawodnik badmintona.
Dzień dobry.
Panie trenerze, wielki sukces ostatnio naszych badmintonistów, kolejny. Jest się czym chwalić, bo to zwycięstwo w tym turnieju w Bieruniu pokazuje, że ta dyscyplina na naszym uniwersytecie jest niezaprzeczalnie na najwyższym poziomie.
Badminton jest to konsekwencja realizacji pewnego projektu związanego z badmintonem i nie tylko, z pewnymi dyscyplinami, które w jakiś sposób musieliśmy wyselekcjonować w trakcie mojej długoletniej pracy, żeby pewne sukcesy były możliwe do osiągnięcia na arenie tak zwanych rozgrywek akademickich mistrzostw Polski, akademickich mistrzostw Europy i czasami się też zdarza, że nasi studenci, badmintoniści reprezentują też Polskę na akademickich mistrzostwach świata. Ten projekt, nie ukrywam, realizujemy od kilku lat, no, z dosyć dobrymi sukcesami. Już jesteśmy kilkakrotnymi medalistami mistrzostw Polski. W ubiegłym roku akademickim 2015 zdobyliśmy dosyć spektakularny sukces. 3 złote medale na akademickich mistrzostwach Europy w Warszawie. I to byli nasi zawodnicy, może wymienię nazwiska: Mateusz Dubowski, grę pojedynczą mężczyzn, grę podwójną Paweł Pietryja z Mateuszem Dubowskim i grę mieszaną, tak zwany mixed, Aneta Wojtkowska z Pawłem Pietryją. Sukces moim zdaniem niebanalny i raczej do tej pory niespotykany w tego typu rozgrywkach akademickich mistrzostw Europy.
Jak to jest, że... Nie chcę, żeby to pytanie zabrzmiało, jak to jest, że nasi zawodnicy są tacy dobrzy, ale właśnie co powoduje, że to badminton jest tak świetną dyscypliną na takim poziomie na naszym uniwersytecie?
Być może jest to też i formuła, którą realizują wszystkie uczelnie w Polsce. W akademickich mistrzostwach Polski mają prawo brać udział zarówno zawodnicy będący tymi zawodowymi badmintonistami, jak i też amatorzy, którzy uprawiają ten sport rekreacyjnie. No ale w tym wyścigu o te medale złote, srebrne i brązowe, czy drużynowe, indywidualne, wiele uczelni już od wielu lat realizuje ten pomysł z sukcesami i do nich należy czołowe takie uczelnie, które specjalizują się niejako w osiąganiu tych sukcesów akademickich. To jest uczelnia AGH Kraków, czy Uniwersytet Warszawski, czy Uniwersytet Poznański. No i do tego takiego skromnego wyścigu musieliśmy się też włączyć, no ale żeby w ogóle mieć jakieś możliwości ścigania się z takimi tuzami uczelnianymi w Polsce, no niestety, do tego się trzeba przygotować. No, w wszystkich tych uczelniach, którzy osiągają sukcesy, ci zawodnicy, nazwijmy studenci, to są, no, nie ukrywam, reprezentanci Polski, reprezentanci rozgrywek krajowych, ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej w grach zespołowych mówię, czy też w sportach indywidualnych.
Ty, Mateusz, byłeś podczas tych półfinałów, grałeś na tych półfinałach. Ten poziom był wysoki, bo wiemy, że to też jeszcze eliminacje do finału, że w finale będzie na pewno zdecydowanie trudniej.
Tak, to był pierwszy taki dla nas sprawdzian, jak możemy wypaść w półfinałach, wypaść w finałach. No i udało się, wygraliśmy, straciliśmy tylko jeden punkt i wszystko poszło zgodnie z planem. Nie mieliśmy jakichś najmniejszych problemów, żeby awansować z pierwszego miejsca.
Czyli można powiedzieć, że dominowaliście, skoro tylko jeden punkt stracony.
No tak, jakoś już, że udało się nam zrealizować plan w 100% bez straty żadnego meczu.
A kto oprócz ciebie nas reprezentował? Bo to też
oprócz
na pewno
mnie
ważne.
W składzie było Katarzyna Macedońska, Kinga Haracz, Dominik Stebnicki, Darek Sopków i ja.
I to wszyscy studenci naszego uniwersytetu.
Tak jest.
I Mateusz Dubowski też. Nie?
Tak, przepraszam, jeszcze Mateusz Dubowski. Tak. Nasza największa gwiazda.
No tutaj może uzupełnię wypowiedź Mateusza. No, ta nasza drużyna jest tak jakby częścią tej drużyny, która stanowi o sile i przygotowana jest na te finały, które się odbędą w przyszłym miesiącu w Krakowie. Z tego względu, że po prostu ci nasi zawodnicy też są reprezentantami Polski. Oni też się przygotowują do bardzo ważnych zawodów. W tym momencie, w tym weekendzie akurat, które się odbywały w Katowicach, akademickie mistrzostwa. Oni uczestniczyli w mistrzostwach Portugalii, które są punktowane do rankingu zarówno w Związku Badmintona, jak i też rankingu światowego. I musieli w tym uczestniczyć, chociaż powiem, że z sukcesem, ponieważ para Paweł Pietryja z Anetą Wojtkowską zajęli w półfinale trzecie miejsce, jak i również Paweł Pietryja wraz z Wojciechem Szkudlaczykiem, niekoniecznie naszym studentem, zajęli również trzecie miejsce w rozgrywkach gry podwójnej mężczyzn.
Czyli nasi studenci też reprezentują naszą uczelnię też na rozgrywkach, na turniejach międzynarodowych.
Jak najbardziej, Brinku. To są ludzie, którzy tą pasję badmintona troszeczkę zamieniają też swój zawód, a docelowo też w jakieś godne reprezentowanie zarówno naszej uczelni, jak i też reprezentują Polski. Do tej pory w zasadzie nie udało nam się utrzymać na uczelni, ale też ze względu na maksymalne przeciążenia było przygotowywanie na przykład Adriana Dziółkę, który był do ubiegłego semestru naszym studentem. No niestety nie udało się pogodzić tych wszystkich wyjazdów typu Brazylia, Azja, Chiny, Japonia, żeby załapać się, tak mówię tutaj w cudzysłowie, załapać się na olimpiadę do Rio, no i z dobrym skutkiem Adrian Dziółko będzie reprezentował Polskę w Igrzyskach Olimpijskich w Rio.
Miałem pytać, na jakim poziomie stoi nasza reprezentacja, ale samo to, że występujemy na Igrzyskach, to już jest tak, wielkie to wyróżnienie. A jakie mają szanse w takim razie? Jak pan ocenia?
Badminton, jak sama nazwa wskazuje, może to troszeczkę europejsko-angielska nazwa, ale no niestety największe sukcesy odnoszą Azjaci. Zresztą ten sport, ta dyscyplina się z tego też i wywodzi. Mają miliony nieprzebrane uczestników, chętnych zawodników. Spośród milionów jest możliwa ta selekcja. W Polsce powiedziałbym, że ta kometka, którą się kiedyś tak dziwnie nazywało badminton, dopiero od 1982 roku, kiedy stała się dyscypliną olimpijską, troszeczkę wzbudziła zainteresowanie naszych władz. I zaczynamy się podnosić z tych malutkich sukcesików do miana takiej dyscypliny, która będzie kiedyś medalodajna, ale trudno, no nie tylko my. Zarówno Duńczycy, Szwedzi, Finowie, których jest tysiące hal badmintonowych i ten sport już jest od dziesiątków lat bardzo popularny i sugerowany do rozwoju i zdrowotności społeczeństwa. My dopiero zaczynamy tak patrzeć na to z niedowierzaniem, że można i to uprawiać i zawodowo, i rekreacyjnie ten sport, jakim jest badminton.
To też chyba sport, który raz, że wiele wymaga od zawodników, bo też i koordynacja, i siła, kondycja, ale też na pewno silne ręce, jeśli chodzi o odbicia. Więc to jest też taki sport, według mnie, wydaje mi się, że taki bardzo ogólnorozwojowy, który można trenować w sumie może nie tyle zawodowo, co też, żeby poprawić swoją kondycję, czy też sprawność fizyczną.
No jeżeli mogę tu uzupełnić pana słuszny zresztą pogląd, no nie jest to sport ekstremalny w tym sensie, że nie wymaga tutaj takich somatycznych parametrów, jakimi obdarzeni muszą być siatkarze. Bo siatkarze młodym, żeby chciał rozmawiać jakiś klub w zasadzie przygotowujący go do wyczynu, no to jak nie ma 2 metrów, to w zasadzie idź do domu i nie zawracaj głowy. Tak jest z koszykówką, tak jest z piłką ręczną, której oprócz 2-metrowego wzrostu trzeba jeszcze te 110 czy 120 kg ważyć, żeby tą walkę w zapasy, która czasami troszeczkę piłka ręczna przypomina, żeby być równorzędnym dla przeciwnika rywalem. A badminton, proszę zwrócić uwagę, zawodnicy Azjaci to nie są tuzy wzrostowe. Mają fenomenalną motorykę, ale mają wzrost 1,70 m, 1,80 m. Europejczycy się również. Mamy 1,80 m dobrze, mamy 1,70 m też bardzo dobrze. Decyduje genialna technika, którą trzeba niestety cały czas, kilkugodzinnym, żmudnym treningu przez całe swoje życie zawodowe badmintonistów doskonalić. No i parametry motoryczne, czyli tutaj szybkość, koordynacja ruchowa i inne takie subtelności, być może związane i z taktyką, i troszeczkę psychiką.
Mateusz, pytanie do ciebie. Jak często i jak intensywnie trenujecie?
Trenujemy od już kupę lat. Teraz aktualnie znajdujemy się tam Paweł, Aneta, Mateusz. Znajdują się w ośrodku przygotowania olimpijskiego w Warszawie, więc oni mają 2 razy dziennie treningi, nawet 3. Do tego dochodzą fizjoterapeuci, odnowy biologiczne, więc oni naprawdę mają ciężką robotę. My to tak już jako studenci plus jeszcze robimy, jako pracujemy w swoim zawodzie, czyli ja jestem też trenerem, więc ja mam styczność codziennie z tym badmintonem, więc codziennie praktycznie mam do czynienia z treningiem i to na wysokim też poziomie, bo prowadzę też zawodników, z którymi trzeba jakiś poziom pokazać im do gry.
W takim razie jak taki trening wygląda? Czy to jest właśnie ta technika, czy też te umiejętności sprawnościowe są ćwiczone? Bo na pewno to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o pojedynki.
Praca nóg na korcie, poruszanie się po korcie, schematy, które stosujemy podczas gry. No i właśnie technika przede wszystkim też.
Mówiłeś o schematach. Zawsze się wydaje, że po prostu biegnie się tam, gdzie spada lotka. Wygląda na to, że to nie jest takie proste. Jakby
pan nie trener... do końca, tak. Na treningach się ćwiczy kilka godzin tych schematów, więc wiemy, przewidujemy, gdzie ta lotka może nam spaść, więc my czasem z automatu idziemy po prostu do niej i próbujemy ją przechwycić, tak?
Jakie w takim razie najtrudniejsze są te zagrania? Czy to jest właśnie ta gra pod siatką, czy jednak daleko od tej siatki? Bo wiem, że zawodnicy stosują różne techniki.
To nie ma znaczenia. W zależności na przykład, jak ktoś się dobrze czuje z tyłu i ma po prostu mocne uderzenie, a trafi na zawodnika, który jest dobrze w obronie, więc to nie ma znaczenia, więc trzeba szukać innych sposobów, żeby przejść tą osobę, więc nie ma zależności.
Właśnie, jak z taką osobą sobie poradzić wtedy? Co, jakie zagrania będą wtedy kluczowe, żeby wygrać? No bo też o to chodzi.
Przede wszystkim w zależności, jak zawodnik, jakie ma atuty, tak? Trzeba po prostu sprawdzić zawodnika, trochę się mu przyjrzeć i po prostu ustawić się taktykę, którą można wykorzystać w meczu.
Ta gra mi przypomina zdecydowanie tenis, tylko jeszcze bardziej utrudniony. Dlatego, że jest się samemu i jednocześnie jednym dotknięciem trzeba się obronić i zaatakować.
Oczywiście tenis jest też bardzo wymagającym sportem, ale w badmintonie jest dużo więcej biegania niż w tenisie.
Tam w tenisie jeszcze można sobie pozwolić na to jedno uderzenie piłki od kortu. Tutaj to jest niemożliwe.
To jest bardzo... Badminton jest najszybszym sportem rakietowym, tak? Więc tutaj naprawdę refleks musi być bardzo szybki, więc badminton naprawdę jest wymagającym sportem.
A jeśli chodzi o popularność badmintona, już też i na naszej uczelni, bo wiemy, że pan Henryk tutaj prowadzi też kursy zmienne, gdzie praktycznie miejsca rozchodzą się w sekundach.
Zapisy.
Tak, więc tych zainteresowanych jest bardzo dużo. Oprócz tego są też zajęcia z wychowania fizycznego, na które też mnóstwo osób chodzi, więc ta popularność chyba jest bardzo duża. Chociaż, znaczy, nie mówię też tutaj o tych zawodnikach, którzy będą nas później reprezentować w turniejach, bo wiem, że ten poziom jest na pewno zupełnie inny tych studentów, którzy chcą po prostu rekreacyjnie zagrać, ale mimo wszystko to jest taka dyscyplina, na którą na pewno ktoś, kto się spóźni z zapisami, już nie ma szans.
Uzupełnię pana wypowiedź, panie Kubo. Rzeczywiście, to tak jakby trzeba oddzielić dwa nurty. Czy promować rekreację, czy promować uczelnię poprzez duże osiągnięcia i sukcesy na arenie krajowej czy międzynarodowej. Ja tak skromnie zaczynałem kilkanaście lat temu, mówię, trzeba wprowadzić, zaproponować studentom inną dyscyplinę, którą przynoszą ze szkół średnich czy gimnazjalnych. Przychodzą znudzeni trochę tą siatkówką, trochę koszykówką. No jakaś taka forma inna, szczególnie dla kobiet, których tutaj jest całe stado, przepraszam, że tak wyrażę, no, jest to dominacja uczelnia niestety kobieca. I te panie też chciałyby coś zerknąć i żeby się coś w tym ich życiu rekreacyjnym, mówię, bo sport to jest raczej bardziej wyczyno, coś się działo, no i zaczynało się skromnie. Początkowo miałem dwie grupy, też tak jakoś nieśmiało zaczynały panie się przyglądać, ale kiedy poczułeś ten smak, że można tutaj niezależnie od siebie na niezbyt dużym powierzchni kortu w dwójkę czy w czwórkę rozgrywać bardzo interesujące dla siebie pojedynki, w którym czasami jest ważne, czy ta lotka spadnie po mojej stronie, czy po stronie przeciwnika i odnieść ten malutki sukcesik, to je zaczynał nakręcać, cieszyć, no i jakoś później przekazywały te swoje przyjemności, z które tego typu doznawały. I ta popularność jest tego typu, że ja tak przeciętnie około 200-250 studentek i studentów troszeczkę zainteresowałem i oni chcą to robić i myślę, że gdybyśmy kiedyś realizowali te nasze większe marzenia pod tytułem mamy halę rekreacyjną, czyli kompleks sportowo-rekreacyjny, który kiedyś być może u nas powstanie, no to być może nikt by nie musiał kazać tym dziewczynom czy studentom przyjść na tego badmintona. Przyszłyby sobie z rana, zarezerwowały kort internetowo, może nawet za niewielką odpłatnością, bo w końcu studenci też korzystają z pewnych odpłatnych usług typu wizyta w Drake'u czy w innych obiektach rekreacyjnych. Może by przychodzili z przyjemnością i wielka była to korzyść dla ich zdrowia. Dla zdrowia, które kiedyś będzie procentowało tym, że będą miały zdrowsze dzieci, że będą mogły narzekać po dłuższym etapie, czy w starszym wieku na swoje dolegliwości.
Nie zdarzało się tak, że przychodzili studenci, studentki na te zajęcia z WF-u, czy na kurs zmienny z takim nastawieniem, że a, zapisałem się na badminton, bo to taka fajna, lekka, przyjemna zabawa. A tu się okazuje, że jednak ciężki trening i dużo biegania. Wielkie rozczarowanie.
Nie tyle ciężki trening, tylko kwestia opanowania pewnych elementów podstawowych techniki, trochę taktyki, no i umiejętności odróżniania, czy po drugiej stronie stoi, ma stać przeciwnik, czy może ma się trzymać zębami za siatkę. No ale jakoś udało się pokonać tą wiedzę tajemną. Jak opanują te minimum podstaw, to powiem panu, że te mecze są takie czasami zacięte, że muszę stopować i mówić, że chwilę, kończymy, bo za 5 minut już musicie opuścić salę. No nie zawsze się godzą z tym, bo tutaj trzeba wygrać tymi dwoma punktami, a jest akurat remis. I to w jakiś sposób procentuje, przekazują sobie być może gdzieś tam na jakichś rozmowach, że na tym badmintonie może być fajnie. Ja nie ograniczam, powiedzmy sobie, możliwości rozwojowych w tej dyscyplinie, ale też nie naciskam, że koniecznie musi być wynik. To ma być przyjemność powiązana z pewnym takim spędzonym korzystnie czasem na rekreację.
No ja sam też chodziłem do pana na WF-y, na badmintona, także wiem, ile wysiłku to też kosztuje mimo wszystko, chociaż to też myślę, że zależy od charakteru. Jeżeli ktoś chce tylko i wyłącznie zaliczyć ten WF, to też pewnie przyjdzie i raz przyjdzie, raz nie przyjdzie, troszeczkę poodbija i tyle. Ale czy wśród tych studentów zdarzają się właśnie takie osoby, które może nie tyle wcześniej trenowały, ale gdzieś widać, że jakiś talent w nich jest, że może kiedyś z nich coś będzie przy dłuższych jakichś treningach? Zdarzają się tacy studenci, czy jednak nie? Czy to są już studenci, którzy są już ukształtowani od tych treningów mimo wszystko jednak wcześniej?
Ja przyznam, że zróżnicowana jest taki poziom startowy, nazwijmy, studentów, że przychodzą młodzi, sprawni chłopcy, którzy z ciekawości się zapisali na tego badmintona, tak jak mówimy, ale posiadają tą sprawność przyswojoną, szczególnie mężczyźni. Oni grają w piłkę nożną, oni grają w ręczną siatkówkę. To jest świetne, bo mają te, powiedzmy sobie, nogi. Ale w przypadku kobiet nie zawsze jest to jednoznaczne. I są te problemy, no ale no wydaje mi się, że jak mi się uda zainteresować, przełamać ten taki pewien próg psychiczny, który wynoszą z pewnych niechcianych WF-ów z polegającym na bieganiu, na jakiejś takiej żmudnej gimnastyce, której ktoś tam egzekwuje, dla nich konieczność przyjścia w białych tenisówkach czy w białej koszulce. Tutaj odwrotnie, białej koszulki ja wręcz nie zalecam, nawet zakazuję, ponieważ nie widać tej lotki, którą gramy, dlatego raczej mile widziane są koszulki kolorowe, bez jakichś nadzwyczajnych napisów, ale ważny jest też sprzęt, obuwie. To obuwie, które musi być przygotowane do takiego gwałtownego, jak tu mój kolega Mateusz powiedział, musi to być sprzęt bezpieczny w miarę. No i moim zadaniem jest do tego, żeby przygotować ich do tego, że może to być niebezpieczne, kiedy obok siebie grają dwie osoby i ta rakietka, mimo że z daleka wygląda na lekutką, może zrobić krzywdę. Kiedy opanują te pewne minimum bezpieczeństwa i techniki, sprawiają sobie dużą przyjemność i frajdę w tym graniu.